Strefa komentarzy.
Realizująca audycję Ewa Palicka wypuściła sygnał strefy komentarzy, więc czas rozpocząć strefę komentarzy w Radiu Gdańsk. Dzień dobry, Kuba Kaługa. Witam słuchaczy, witam komentatorów i komentatorkę w studiu. Anna Wiśniowska, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry, cześć.
Michał Stomporek, Trójmiasto.pl.
Dzień dobry państwu.
I jest z nami także pan Bartosz Cicharski, analityk danych, tak można by było powiedzieć, ale także improwizator.
Tak jest, dzień dobry państwu.
Obecność Anny w studiu dzisiaj nieprzypadkowa. Zaczniemy od piłki nożnej w wydaniu kobiecym. Ja nie będę ukrywał, że się na piłce nożnej kompletnie nie znam, a na wydaniu kobiecym to już w ogóle. Natomiast jak przypuszczam, byłaś wczoraj jedną z 8449 osób, które oficjalnie, według oficjalnych danych, były na stadionie bursztynowym, stadionie w Gdańsku.
No, pytanie, czy media liczą się do tej...
Do tej frekwencji.
Nie? Dokładnie. Tak, ale ta liczba, którą powiedziałeś, to jest rekord w historii polskiej kobiecej piłki nożnej. Rekord frekwencji na meczu. Do tej pory rekord wynosił 8011 osób i też został pobity w Gdańsku, tylko że w 2021 roku w meczu z Belgią. Więc jest kroczek ku lepszemu.
Gdańsk, tak. Rozumiem, taką stolicą, tak, polskiej piłki nożnej. Domem kobiecej reprezentacji jest, tak wyczytałem.
Tak, został dwa miesiące temu podano informację, że Gdańsk będzie domem reprezentacji na stadion, tak jak mężczyźni mają stadion w Warszawie, to kobiety będą rozgrywały mecze w Gdańsku i będą też tutaj trenowały. Więc wszystkie najbliższe mecze przez 3 lata będzie można oglądać na Polsat Plus Arenie.
Czyli Gdańsk zyskuje na tym.
Zyskuje Gdańsk, zyskuje reprezentacja, zyskuje polska piłka. Wszyscy zyskują. Aczkolwiek nie osoby z południa, bo dla nich to jest jednak wyprawa tutaj na północ, na mecze kadry.
Będziemy chyba dzisiaj też mówili o kierowaniu się i na północ, i na południe, ale to jeszcze za chwilę. Panowie, tak zapytam, oglądaliście? Może byliście na stadionie?
Nie. Ja nie oglądałem, ani nie byłem i w sumie o piłce nożnej kobiecej nie mam nic do powiedzenia, zwłaszcza skoro w studiu jest taka ekspertka jak Asia, ale jak Asia wspomniała, że był to mecz drugi, znaczy rekordowy, który pobił mecz frekwencji na meczu z Belgią, to sobie uświadomiłem, że na tym meczu z Belgią byłem.
O.
Co niestety jakby umknęło mi zupełnie, ale teraz sobie przypomniałem, że ten mecz musiałem wygrać. Czy my wygraliśmy, czy tam był remis w tym meczu?
Remis był.
To, tak, no to ja byłem na tym meczu rzeczywiście.
Byłeś na tym meczu. Ja wczoraj z kolei widziałem na przykład, że prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz też na tym meczu była. Widziałem relacje w mediach społecznościowych i co mnie zaskoczyło, tak zanim poznałem te dane frekwencyjne, to ja widziałem pustkę na trybunach i strasznie mnie to uderzyło i tak się zastanawiałem, czy ktoś w ogóle to na żywo ogląda.
Nie, no oglądało dużo osób, tak jak powiedzieliśmy, prawie 8,5 tysiąca, tylko że na tak dużym stadionie, no właśnie, gdy powoływano, znaczy ogłaszano, że będzie to stadion w Gdańsku, tym domem reprezentacji, no były takie wątpliwości, czy nie powinien być to stadion na przykład Arki w Gdyni, na którym reprezentacja rozgrywała swoje mecze, no bo jak tam przyjdzie 8 tysięcy osób, to robi wrażenie. Ale bo
my tutaj, tak, że będzie pusto, że koszty pewnie, no były jakieś tam argumenty.
Tak, zawsze jest jakieś ale fajne, że kobiety wchodzą na największe i najważniejsze stadiony w Polsce i okej, to może nie robić wrażenia 8,5 tysiąca na meczu reprezentacji. Ja troszeczkę też nie rozumiem tego, no, skoro mamy kadrę narodową, to znaczy, że kadra, czy dlaczego męska kadra jest ważniejsza od damskiej? Czemu ludzie wspierają męską piłkę, a nie wspierają damskiej piłki? Skoro reprezentują nas dziewczyny, no to tak samo dziewczyny i chłopaki. Ale okej, te 8 tysięcy ponad nie robi takiego wrażenia, tylko dodajmy, że rekord światowy to jest ponad 90 tysięcy na Camp Nou. I to jakby w ciągu jednego miesiąca dwukrotnie pobito ten rekord. I chodzi się na piłkę nożną kobiecą w świecie. Tylko w Polsce to jeszcze jest raczkujące.
Może nie dorośliśmy jeszcze, Bartosz.
Może nie dorośliśmy, a może po prostu stoi za tym, no, brak pieniędzy. Też sobie zobaczyłem, że całkowity budżet polskiej kobiecej piłki nożnej to jest, proszę mnie poprawić, 20 milionów? Około. Podczas gdy jeden program dla męskich, męski program dla bodajże juniorów to jest 30 milionów.
Jeden program szkoleniowy.
Jeden taki, program tak? Szkoleniowy, tak, tak, więc... Dysproporcje są niesamowite, więc...
A jakie są dysproporcje w wynikach na przykład, które osiągają reprezentacje? Bo z tego co widzę, no to ta polska reprezentacja może się gwiazdami poszczycić.
Gwiazdy już mamy. Mamy Ewę Pajor, która jest przecież napastniczką FC Barcelonie. Wczoraj w obronie zagrała inna zawodniczka Barcelony, Barcy B, czyli drugiego zespołu, Emilka Szymczak. Więc w bramce gra choćby Kinga Szemik, bramkarka West Hamu United, tylko że no, ja zachęcam do nieporównywania, oczywiście tu możemy w liczbach porównywać, nieporównywania kobiecego sportu do męskiego, nie tylko jeśli chodzi o umiejętności, czy wiadomo, że mężczyźni są szybsi, mocniejsi i w ogóle bardzo proszę nie porównywać, ale też moment startu był inny, dlatego że no, mężczyźni, kiedy w latach 70. choćby odnosili sukcesy u nas, to kobiety gdzieś tam raczkowały dopiero i no, trudno porównywać, jeżeli się startuje w innym momencie. Też ciężej o wyniki, no bo reprezentacja kobiet nigdy nie grała na wielkiej imprezie typu Igrzyska, Euro czy Mundial. No ale też jakby to jest kwestią czasu, do tego dojdziemy, tylko że to jest kwestia też szkolenia, tak? Zawodniczek, masy, w masie całej. U mężczyzn jest z kogo wybierać. U kobiet to się zmienia, co było widać wczoraj na meczu, choćby po obecności wielu, wielu dziewczynek, ale też chłopców, którzy robili sobie zdjęcia z piłkarkami.
Ja tak jeszcze przed wejściem do studia tutaj podpytywałem jednego z kolegów redakcji sportowej naszej, jaka jest średnia kibiców na meczach Lechii Gdańsk na naszym stadionie. No i tak w pierwszej kolejności, w pierwszej odpowiedzi rzucił, tak mówi, 6, 7, 8. Potem sprawdził, okazało się, że mecz z Legią Warszawa ostatni nieco podniósł te frekwencje, ale to się pewnie wyrówna, no to chyba oznacza, że rzeczywiście te dysproporcje, o których ty mówisz, może nie zawsze mają sens, Michale, jak sądzisz?
Znaczy nie mają sensu, znaczy to trzeba też wziąć pod uwagę kilka innych jakby kwestii. Rzeczywiście frekwencja na meczach Lechii jest niższa, a jakkolwiek bym bardzo ostrożny bym był jakby w stawianiu takiej tezy, że co, że kobiety w futbolu cieszą się większą popularnością niż mecze ligowe.
Nie, no to byłaby teza karkołomna dosyć.
No właśnie, tak? Wiadomo, że ceny też tego biletu na mecz były dosyć promocyjne, prawda, one były dosyć niewysokie, więc jakby zrobiono wszystko, żeby tam jak najwięcej ludzi przyszło i bardzo dobrze. A chciałbym jeszcze się odnieść do tego, co Asia mówiła o tych... o tej bazie, z której musimy czerpać kobiety do piłki nożnej kobiet i młodych mężczyzn. Ja o piłce nożnej nie mam żadnego pojęcia, ale trochę obserwuję piłkę nożną mocno juniorską, bo mój syn, który ma 9 lat, gra w drużynie piłkarskiej. Uwaga, reklama, kto najlepszy jest, MFS, czyli drużyna zdańska. I wiecie państwo, być może wielu z was nie wie, że na tym poziomie, czyli 8-9-latków, chłopcy grają z dziewczynami jakby jak równy z równym. To znaczy mogą być drużyny złożone z samych dziewcząt i mamy w Trójmieście takie drużyny, gdzie są same dziewczyny. Jest na pewno taka jedna drużyna z Gdyni. Ale są też drużyny tak jakby edukacyjne, czyli jakby w gronie tam 7-8-latków grają też dziewczynki. Dziewczynki mają prawo być o 2 lata starsze niż chłopcy, jakby na tym poziomie przynajmniej. Więc jeśli na przykład grają 9-latkowie, to mogą wraz z nimi rywalizować 11-letnie dziewczynki. I byłem na turnieju w ostatnią niedzielę. Takich turniejów się mnóstwo rozgrywa w Trójmieście. W każdy weekend jest ich, nie boję się powiedzieć, kilkanaście.
Tak, myślę, że można to zaobserwować czasem mijając jakieś...
W Pruszczu nie było drużyny samych dziewczynek, ale były dziewczynki, o ile pamiętam, w reprezentacji Gdańska. Tak, więc to jest jakby coraz częstszy widok.
Tak, ja tylko dodam jeszcze, że wczoraj PZPN, mimo że pana prezesa nie zaszczycił wczoraj obecnością, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie był na meczu reprezentacji kobiet i w ogóle nie bywa na tych meczach. Więc to jakby też pokazuje stosunek, czego by PZPN nie opowiadał o tym, jak zależy mu na budowaniu piłki kobiecej, no to jest
gesty
bardzo symptomatyczne.
Są istotne, prawda?
Dokładnie tak, ale tego dnia odbył się też mecz influencerek i jakby pomijam tę warstwę, że influencerki lubić, nie lubić, ale tam przyjechało kilkadziesiąt dziewcząt wybranych z całego kraju i grały przeciwko sobie dwie drużyny dwóch influencerek. I to pokazuje już zwiększające się zainteresowanie dziewczynek. Ja mam rodzinę w Rytlu pod Chojnicami i tam mojej kuzynki, córka Antka, gdy miała 6, teraz ma 10 lat i była jedną z zawodniczek, które wczoraj występowały, dlatego tam byłam. Mając 6 lat poszła na treningi Brdy Rytel. Była jedyną dziewczynką. Teraz jest już tych dziewczynek kilka i to się zmienia w tak małej miejscowości, jaką jest Rytel, więc to jest naprawdę kwestia czasu i ta choćby... Mówiliśmy o braku wyników reprezentacji kobiet, no ale to, że Ewa Pajor jest w najlepszym zespole, obecnie najlepszym zespole, klubie kobiecym na świecie, no napędza i zakładam, że wiele osób wczoraj przyszło i tylko dla niej też.
Więc... Żeby zobaczyć zawodniczkę Barcelony, rozumiem.
Tak, i ona da dużo bardzo przyjemności. Jeżeli ktoś potrafi docenić piękną grę w piłki nożnej, to właśnie Ewa no, kilka zagrań na najwyższym światowym poziomie. Stadiony świata, jak mały klasyk.
To jakiś może znak czasów jest to, o czym Joanna mówi, bo ja tak pamiętam, no to już trochę dawno temu było może, ale jak człowiek był młody, to jednak jak gdzieś tam graliśmy w piłkę, to grająca koleżanka, nie wiem, czy sobie jakąkolwiek w ogóle przypomnę na przykład, żeby w piłkę nożną gdzieś tam z nami na podwórku, na boisku grała, jakie doświadczenia były.
Prawda jest taka, że faktycznie wtedy tych dziewczyn nie było. Teraz tak jak czasami gdzieś widać nawet na podwórkach, to dziewczynki czasami kopią, ale... No,
ja teraz częściej widzę dziewczynki kopiące niż chłopców, szczerze mówiąc. Tam, gdzieś tam na Gdańsku Południe na przykład.
Ale ważne jest to, że właśnie pojawiają się takie postacie, Ewa Pajor, w ogóle powinno się zadedykować tę część rozmowy, ale role model, tak? To ciągnie dziewczynki. Informacja o tym, że jest kobieta, dziewczyna, która wykonuje jakiś zawód,
i odnosi sukces jeszcze, tak? Bo to jest ważne.
Ja na przykład dorastałam i grałam w piłkę na boisku z chłopakami i nawet jak wybierano, nie wiem, do zespołu, no to byłam jedną z pierwszych wybieranych, więc gdzieś tam sobie radziłam. Ale ja nie zdawałam sobie sprawy, że dziewczyny grają w piłkę. Znaczy równie dobrze kosmici mogli grać w piłkę i ja nie wiedziałam, więc gdzieś tam przerzuciłam się na inną dyscyplinę. Teraz te dziewczynki jak Antka, inne jej koleżanki z Rytla, czy wszystkie dziewczynki z całej Polski mają informację, ty też możesz grać w piłkę nożną.
I nie jesteś kosmitką.
Dokładnie.
Zrobimy krótką muzyczną przerwę teraz, myślę, a potem wrócimy, no może także reklamową. Później widzę już potwierdzenie, że tak właśnie będzie. Wrócimy do tematu także o znaku czasów i tym, jak zmienia się nasza rzeczywistość, ale może nie tak namacalna jak piłka nożna, także kobieca.
Strefa komentarzy.
A w strefie komentarzy na antenie Radia Gdańsk dzisiaj z nami Joanna Wiśniowska, Gazeta Wyborcza, Michał Stąporek, Trójmiasto.pl, a także Bartosz Cicharski, analityk danych, improwizator. I teraz będziemy właśnie o zmieniających się czasach wokół nas rozmawiać. Ostatni tydzień to jest głośna informacja, komentowana przez chyba wszystkie media, wielu też twórców internetowych na przeróżne sposoby, a mianowicie ciepły głos pana Jarosława Juszkiewicza nie będzie już towarzyszył korzystającym z nawigacji Google Maps, chyba najbardziej popularnej nawigacji, najczęściej używanych przez kierowców. Po kilkunastu latach nastąpiło rozstanie Google Maps z panem Jarosławem, więc jego bardzo charakterystycznego, ciepłego głosu już nie usłyszymy. Ja tak się śmieję, że macie po części podobną barwę głosu, panie Bartoszu, z panem Jarosławem.
Czyli powinienem zacząć od kieruj się na północ.
Tak, zdecydowanie na północ w naszym przypadku. Natomiast o tym, że pan Jarosław Juszkiewicz zostanie zastąpiony, generalnie czy zniknie, już się mówiło też kilka lat temu, to nie jest pierwszy raz. No teraz wiemy, że zastąpi go sztuczna inteligencja, to oznacza, że już odwrotu od tego nie ma i czas godzić się, skoro ze zmieniającymi się czasami, skoro takie symbole upadają w pewnym sensie.
Tak, to już jest drugie odejście pana Jarosława. Pierwsze było w 2020, kiedy zastąpiono go na tydzień takim sztucznie wygenerowanym głosem syntezatora. A brzmiało to kiepsko, no i po tygodniu protestów przywrócono go do pracy. Tym razem wydaje się, że to jest pożegnanie na dobre, bo zastąpić go ma sztuczna inteligencja, więc nie wiem, jakie plany ma Google, ale jest tutaj na pewno większa elastyczność w tym, co ten głos będzie mówił. Będzie można to na pewno połączyć z jakimiś innymi usługami Google'a. Niestety, ale są takie pewne rzeczy. Może tutaj pójdę trochę na przekór i też na przekór temu, o czym tutaj rozmawialiście przed tygodniem w kontekście słynnego eksperymentu Radia z Krakowa, że pewne rzeczy są zastępowalne przez AI. Trzeba się trochę z tym godzić, bo to się będzie rozwijało. Oczywiście są teraz protesty, są petycje o przywrócenie pana Jarosława do map, ale wydaje mi się, że Google się nie ugnie, bo mówiąc brutalnie, tak im wyszło w Excelu, tak to się spina finansowo i taki mają jakiś plan na dalszy rozwój.
I o tym trzeba pamiętać, że tam w tle jednak zawsze są pieniądze.
No to jest, żyjemy w schyłkowym kapitalizmie, więc to tam wszystko będzie już przemielone, przeliczone, zważono, policzono i przez to się będzie patrzyło. No ale tak jak mówię, pewne rzeczy tutaj da się zastąpić, więc jeżeli da się zastąpić i będzie to zdecydowanie niższym kosztem, a jednocześnie będzie można to tym niższym kosztem rozwijać, no to myślę, że żadna korporacja nie spojrzy jakoś życzliwie na skądinąd sympatycznego lektora gdzieś w Polsce.
Myślę, że ta przyszłość po części chyba jest już przekreślona, bo jak widziałem, pan Jarosław Juszkiewicz nawiązał też już współpracę z jedną ze stacji, z siecią stacji benzynowych, no i tam też ma podpowiadać, w którą stronę świata należy się kierować. Michale, ty jesteś wśród tych protestujących i żałujących odejścia, czy w tej drugiej grupie?
Nie jestem w żaden sposób. Przeczytałem kilka wywiadów z panem Jarosławem na temat jego odejścia, na temat tego, jak ta rola głosu w mapach Google'a zmieniła jego życie. Tak, znaczy po ludzku mu trochę współczuję, bo on się tym bardzo przejął, tą swoją rolą. On był z niej bardzo dumny i wydaje mi się, że uznał, że to jest istotny kawał jego życia, chociaż przecież nie zakładam, że przez te wszystkie lata nie wykonał żadnej innej pracy. Myślę, że pracował jako lektor, czytając jakieś listy dialogowe, czy pracując w radiu, więc nie sądzę, żeby to było całkowicie jego zaangażowanie takie zawodowe pokrywało. Przyznam się, że ja nie będę protestował także dlatego, że ja nigdy nie korzystałem z usług pana Jarosława. To znaczy korzystam z nawigacji w samochodzie Google Maps, ale jakoś tak nigdy nie pomyślałem, żeby włączyć opcję głosową. Znaczy zawsze po prostu patrzę na obrazek i tyle. Nie komunikaty...
Masz podzielną uwagę po prostu.
Nie wiem. Nawet byłem zaskoczony w pewnym momencie, jak jakby po raz pierwszy czytałem o tym, że odchodzi ten lektor, że tam jakiś lektor jest w ogóle, więc dopiero później odkryłem to. W mojej sytuacji to nic nie zmieni. Jakby nawigacja mapowa nie jest czymś, co moim zdaniem musi mieć element ludzki, żebym jej bardziej ufał. Zupełnie tak nie jest. A jeśli mógłbym pana Jarosława jakoś wesprzeć w tym jego takim mini kryzysie zawodowo-emocjonalnym, to może niech pomyśli, że czasami te komunikaty Google Map doprowadzały ludzi do furii. To znaczy się nie dlatego, że coś źle odczytał, bo on czytał zapewne fantastycznie i pięknie i radiowo, tyle że Google Maps dosyć często, a może nie często, ale regularnie wyprowadzało ludzi na manowce. Znaczy wskazywało im drogę, która była złą drogą. I zakładam, że być może część kierowców sfrustrowana taką sytuacją odsądzała
od czci i
wiary tego Bogu duchowinnego lektora i teraz już tego nie będzie robić. Teraz będzie odsądzała sztuczną inteligencję od czci i wiary, więc chociaż niech panu Jarosławowi to ulży.
Może mu to ulży, bo rzeczywiście w takim pożegnalnym nagraniu chyba nawet wspomniał i przeprosił za to wyprowadzanie na manowce. Joanna, ja się zastanawiam z kolei, czy to, o czym Michał mówił, ten kryzys, czy on się nie wiąże z takim po prostu być może trudnym do zrozumienia momentem, kiedy człowiek musi sobie uświadomić, że już być może jest jednak niepotrzebny.
Ja w ogóle boję się tematu AI w takim znaczeniu jak zawodowym.
No właśnie, co będzie z nami. Społecznie też wszyscy nie boimy
tak, tego tematu. Tak, zwłaszcza, że jesteśmy w radiu, ale tak jak mówiliście, w zeszłym tygodniu rozmawialiście o tym, co działo się w krakowskim radiu, to ja przytoczę cytat z pana Jarosława, bo on żegnając się, znaczy w jednym z artykułów powiedział, że sztuczna inteligencja ostatnio przetacza się przez świat ludzi pracujących głosem jak wielki walec. No i właśnie to jest to, czego trochę się obawiam. A Dorota Karaś u nas na łamach w Trójmiejskiej Wyborczej pisała o spotkaniu z Tadeuszem Dąbrowskim w Teatrze Szekspirowskim, które będzie odbywało się na żywo, a które poprowadzi AI. Więc to bardzo a propos, bo też poeta mówi, że o tych etatowych moderatorach, którzy mają powody do niepokoju, a ja też prowadzę spotkania, więc mogę się niepokoić, no bo będą musieli się wysilać, by wytrzymać konkurencję ze strony, no właśnie, AI. Tylko z drugiej strony... Ja mam wrażenie, że ludzie będą potrzebowali ludzi, to jest jakaś taka moja intuicja. Pamiętam, jak było głośno o tym, że w Stanach Zjednoczonych innych z przyczyn, znaczy jest to samotne społeczeństwo, które jest coraz bardziej samotne i ludzie aż z takiej potrzeby kontaktu z innymi osobami podchodzili do kas, nie do kas samoobsługowych, oczywiście to dotyczyło osób starszych, tylko do kas, w których ktoś ich obsługiwał.
Żeby można było po ludzku parę słów zamienić.
Dokładnie. I też jeszcze mam nadzieję, że jednak nie da się nas zastąpić i to też Tadeusz Dąbrowski, który akurat w przypadku tego eksperymentu w Teatrze Szekspirowskim powiedział o tym, że jakby, bo on jest sam ciekawy tego, co będzie, ale mówi, że to w jakimś sensie jest kapitulacja rozumu, polegająca na sprowadzeniu go do czystej racjonalności. A no właśnie, ta czysta racjonalność, a jednak w takim, może tego jakby to nie dotyczy mapy Google'a, ale w tej takiej codzienności, choćby przy okazji spotkania autorskiego, to wydaje mi się, że chodzi o coś więcej niż tylko o zadanie pytania.
Tak, no tutaj ten kwestia Google Maps jest takim tylko punktem do rozważań naszych. Ty kiwałeś, Bartek, głową przed chwilą.
Tak, tak. Znaczy, jedną rzecz chciałbym podkreślić, bo tak się mówi sztuczna inteligencja, to są tak naprawdę modele językowe, które z pewnym dużym prawdopodobieństwem zgadują, jakie słowo ma być następne. Więc no, jaki jest sposób, znaczy, i w tym momencie, jeżeli ktoś wypowiada się w sposób przewidywalny, no to jak najbardziej jest zastępowalny. Chociażby pan Jarosław z tym swoim kieruj się na południe, wiadomo. Więc należałoby się chyba wypowiadać w sposób nieprzewidywalny, kalafior, żeby nas Google piesek nie zastąpiło, prawda?
Czyli musimy wtrącać
pomidora. Tak, to będzie, myślę, że to będzie taki znak rozpoznawczy, żeby też słuchacze teraz wiedzieli, że tutaj siedzą ludzie z krwi i kości, a nie ciąg zer i jedynek. Ale jest też nadzieja, bo ja jestem daleki od tego, żeby być takim współczesnym luddystą, który teraz będzie protestował przeciwko nowym technologiom. Ja uważam, że powinniśmy raczej starać się przekuć je na swoją korzyść i nawet takie zawody, które czują jakieś ryzyko związane z tym byciem zastąpionym, mogą się zaangażować, bo proszę państwa, w lipcu tego roku w Nature ukazał się fajny artykuł, który, gdzie przeprowadzono badanie na modelach językowych. No i problem jest taki sam jak z kserowaniem. Jak się kseruje, kopie i potem kopie, kopi, to każda
to
kolejna
są
jest
coraz
słabsza.
Lepszy pieniądz wypiera gorszy.
Gorszy wypiera lepszy.
Gorszy pieniądz wypiera lepszy.
Tak, prawo Kopernika Graszama. Więc tak samo jest z modelami językowymi. One się uczą na tym wszystkim, co jest w internecie, ale w internecie jest coraz więcej treści generowanych przez AI i następuje takie,
obniżenie jakości.
Obniżenie jakości, dziękuję bardzo. Obniżenie jakości tego, co generują kolejne generacje modeli językowych i potem te wypowiedzi są mniej finezyjne, byśmy powiedzieli, mniej oryginalne, one są wtórne. Więc wydaje mi się, że może to jest jakaś ścieżka, żeby po pierwsze położyć sobie łapki na jakimś takim modelu językowym i zająć się jego szkoleniem po to, żeby nie uczył się głupot z internetu, mówiąc krótko, no i wykorzystywać go na swoją korzyść, wykorzystywać go do takiej chociażby pracy, która jest w pewien sposób powtarzalna, gdzie ta sztuczna inteligencja, w cudzysłowie, będzie dla nas wsparciem, a nie zagrożeniem.
Tak sobie myślę jeszcze, zwracając się do redaktora Stomporka. Często dzisiaj narzekamy na internet i na to, w którą stronę poszedł.
Rzeczywiście, schodzi się na psy.
Tak, jak
to
wiele
tak regularnie
tam jest,
od wielu lat już słyszę.
Jak wiele tam jest śmietnikowych, niepotrzebnych informacji, jak wiele tam jest agresji. I też trudno się dziwić takim ocenom, no bo rzeczywiście nie ma problemu ze znalezieniem tego typu danych.
Ale obawiam się, że ta agresja w internecie nie wynika ze sztucznej inteligencji.
Ale do czego dążę? Chodzi mi o to, jak sobie spróbujemy przypomnieć, jak ocenialiśmy internet 10, 15, 20 lat temu, jakie nadzieje wiązaliśmy z nim, prawda? To też trochę jest w tym kontekście, o czym mówił Bartosz.
Znaczy, to jest takie nieustanne narzekanie, że kiedyś było lepiej i to można podpiąć nie tylko do internetu, ale do całej masy zjawisk społecznych. Pojawiają się takie memy. Memy, czyli też twór internetowy stricte pokazujące na przykład nadzieje ludzi z lat 80., które mówiły, a będą lata 30. XXI wieku, to będą samochody latające i będziemy, nie wiem, książki czytać z hologramów i wszystko będzie pięknie. A tymczasem potem jest drugi mem, który pokazuje połowę lat 30. czy 20. XXI wieku i mamy jakieś kuriozalne maszyny typu, nie wiem, człowiek spędzający cały wieczór przed kotkami, które miauczą rozkosznie, bo taki jest też internet. Więc jakby my kiedyś mieliśmy nadzieję, że będzie dużo lepiej, a jest tak
jak
średnio. Tak. A ja w internecie pracuję od 19 lat, w maju stuknie mi 20 lat w trójmiasto.pl i rzeczywiście faktycznie ten internet był troszkę inny, a wiecie czemu? Bo kiedyś, te 20 lat temu, te 30 lat temu, internet był jednak troszkę elitarny. To znaczy, nie bardzo wielu ludzi miało do niego dostęp. Powiedzmy, że wszyscy mieli już wtedy komputery w domach, ale pewnie bardzo wielu słuchaczy Radia Gdańsk nie pamięta, że to było coś takiego jak Neostrada, czyli usługa świadczona przez Telekomunikację Polską, polegająca na dostępie do internetu, niemożliwie wolnym z naszej dzisiejszej perspektywy.
Multinet Callback mi się przypomina.
To było jakby narzędzie pozwalające przeglądać internet, ale to było internet był głównie pisany. Nie byłoby w nim, Boże, żadnych filmów, były nieliczne zdjęcia.
Człowiek wklepywał adres w wyszukiwarkę, poszedł tak, zrobić herbatę na
dokładnie
przykład.
I czekał, aż to się włączy. Ja pamiętam, że moja pierwsza przygoda z internetem w takiej formie to polegała na tym, że odwiedziłem mojego kolegę, którego tata miał firmę budowlaną, więc w związku z tym miał w domu faks, o czym też już mało kto wie, i pod tego taty nieobecność wyciągał wtyczkę z faksu, więc już się do firmy nikt nie mógł dodzwonić, czy tam nie mógł wysłać informacji, wpinał ją do swojego komputera i na moją prośbę na przykład szukaliśmy zdjęć francuskiej aktorki Sophie Marceau. I rzeczywiście to tak wyglądało tak, że taki pasek jechał przez ekran i po 5 minutach było widać, że to jest zdjęcie Sophie Marceau. Niestety na przykład okazało się, że po 5 minutach, że takie zdjęcie już mamy. Tak wyglądał internet. Więc był dostępny dla mniejszej grupy ludzi i oni no, byli trochę ciekawsi, powiedzmy, mieli więcej do powiedzenia niż dziś, kiedy wszyscy mamy do internetu dostęp. I to w bardzo wiele sposobów, bo korzystamy z internetu siedząc przed komputerem domowym, ale przede wszystkim korzystamy z niego siedząc z nosem przed telefonem komórkowym, czy to jadąc tramwajem, czy jadąc autobusem, czy nawet spacerując po mieście.
Mówmy się, korzystamy z niego wszędzie. Tak
wszędzie
naprawdę.
I wszyscy. A cóż, coś, co jest bardzo masowe, jest jednak mniej mądre niż coś, co jest bardziej elitarne.
Trudno się nie zgodzić, Anna?
Jak Michał opowiadał, to przypomniało mi się, jak mój tata wykupił pakiet 50 godzin w miesiącu właśnie na Ostrady i to była taka pełnia szczęścia. Ale, bo ja tu mówiłam o tym moim strachu, no właśnie, co się stanie, jak AI wpłynie na zawód, na mnie też konkretnie, ale gdzieś tam przerobiłam to w miarę i wydaje mi się, że no kwestia jest tego, co już zostało powiedziane, że żeby potrafić wykorzystać te narzędzie w pracy i jakby pod tym kątem teraz myślę z jakąś tam nadzieją. O tych, że były takie momenty w historii co chwilę, że czegoś się obawiano, no to często też powraca, to tak, bo obawiano się komputera, internetu, prądu. Telefonu, więc właśnie. Więc tak
przypomina mi się utwór Boba Marleya, który mówił o tym, żeby nie bać się energii atomowej, bo nikt z nas nie może zatrzymać czasów. Czas jest nieubłagany, więc musimy zrobić krótką przerwę muzyczną teraz.
Strefa komentarzy.
Strefa komentarzy na antenie Radia Gdańska. W studiu Bartosz Cicharski, Joanna Wiśniowska, Gazeta Wyborcza, Michał Stomporek, Trójmiasto.pl i mówiliśmy o tym, że kiedyś to było lepiej, kiedyś to były czasy, a teraz to wszystko już jest źle. No to pytanie jest, Michale, teraz do ciebie. Czy kiedyś to było lepiej, jak na przykład w przestrzeni miasta nie było buspasów? Bo pojawiają się kolejne, o czym pisał też w tym tygodniu portal Trójmiasto.pl.
Myślę, że ile punktów widzenia, tyle opinii na ten temat. Znaczy perspektywa kierowcy, perspektywa pasażera, perspektywa kierowcy autobusu. No ja mam jednak wrażenie, no dobra, a to proszę Państwa zastrzeżenie. Ja się poruszam komunikacją miejską po Gdańsku. Samochodem bardzo,
czyli
bardzo,
jesteś team
bardzo
bus
rzadko. Znaczy ja jestem team tramwaj, więc jest to, tramwajowy bus jest od zawsze. Ale raczej bym wspierał bus pasy, natomiast z takim zastrzeżeniem, że one nie mogą, znaczy muszą być uzasadnione. Bo rzeczywiście całkiem niedawno podaliśmy informację, że ale to się nie wydarzy natychmiast, ale za jakiś rok mniej więcej powstanie nowy bus pas we Wrzeszczu, bardzo krótki. Jeśli Państwo sobie możecie wyobrazić skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej, to nie chodzi o bus pas na Alei Grunwaldzkiej, tylko chodzi o bus pas w poprzek Alei Grunwaldzkiej, czyli dla jadących powiedzmy od strony wiaduktu z ulicy Kościuszki.
Od ci, strony Zaspy powiedzmy. Tak,
z Zaspy w stronę cmentarza Srebrzysko, dajmy na to. Będzie bus pas, który pozwoli autobusom przejechać płynnie przez skrzyżowanie, bo to, rzeczywiście teraz one mają z tym duży problem. Ja korzystam często z przystanku autobusowego przy osiedlu Garnizon i patrzę właśnie na autobus, który nadjeżdża od strony Zaspy i ja go widzę i on też mnie widzi. Ale on tam stoi. Stoi często bardzo, bardzo długo. Na przykład może się zdarzyć, że on tam stoi 3-4 minuty i nie może przejechać przez skrzyżowanie. Buspas ma mu to umożliwić. Ten buspas jest sensowny moim zdaniem. Nie będzie długi, będzie dosyć krótki. Natomiast są buspasy dyskutowane w ostatnim czasie w Gdańsku. To jest buspas wytyczony wzdłuż Alei Grunwaldzkiej od Oliwy
do Wrzeszcza. Do Wrzeszcza, powiedzmy.
I tam problem jest takiej natury, że kierowcy samochodów osobowych, którzy no, stracili trochę miejsca, ustępując je autobusom, narzekają, że tych autobusów tam jeździ bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Bardzo mało. Typu na przykład 2, 1 czy 2 na godzinę. I oni mówią, okej, gdybyśmy widzieli, że z tego buspasu korzystają pasażerowie komunikacji publicznej, to byśmy jakoś to lepiej znieśli.
Ale nie widzimy.
Ale jak nie widzimy, jak widzimy, że tam jadą tylko taksówki, motocykle, to trochę im się zgrzyta coś.
Bartosz Cicharski rękę podnosił, gdy mowa była o buspasie.
Tak,
z Oliwy do Wrzeszcza.
Tak, właśnie jadąc dzisiaj do Radia Gdańsk korzystałem z tego buspasa. Buspasa czy buspasu? I ja jestem bardzo zadowolony z jego istnienia, no bo dzięki temu nie spóźniłem się dzisiaj do Radia Gdańsk, bo zanim on powstał, to jazda moim ulubionym autobusem 199 to zawsze była przygoda, czy się zdąży, czy się nie zdąży. Więc tak, natomiast to, o czym tutaj właśnie mówiliśmy, że żeby ludzie z tego korzystali, to też jest takie, też się podeprę danymi liczbowymi. W 2022 roku było, gdzieś pojawił się taki artykuł o badaniu akurat dla Rzeszowa, jaki jest wpływ buspasów na ruch. No i oczywiście, jak się wytyczy buspas, to komunikacją miejską będzie się szybciej, autem wolniej. Ale przy pewnym i to znacznym ruchu, tam powiedzmy, nie wiem, kilkaset aut na godzinę i to już tam powiedzmy 300 czy 500 aut na godzinę, jakby straty czasowe kierowców aut są mniejsze niż zysk pasażerów komunikacji miejskiej. Więc w tym momencie no, należy sobie odpowiedzieć na pytanie.
Pod warunkiem, że ci pasażerowie tam właśnie są. Czyli tak, że tak, buspas jest wykorzystywany przez autobusy.
Tak, no akurat buspas wzdłuż Grunwaldzkiej jest o tyle dyskusyjny, że faktycznie tam jeżdżą tylko dwie linie.
A ten twój ulubiony autobus właśnie z jaką częstotliwością jeździ?
On jeździ bodajże co 20 minut w godzinach szczytu.
3 razy na godzinę.
I dzisiaj jechałeś w tak zwanym, znaczy jak tak zwane sardynki w puszce, czy swobodnie?
Myślę, że takie raczej śledzie w zalewie. Było trochę więcej miejsca. Natomiast...
Ale nie było komfortowo super.
Nie, było, książkę czytałem.
A,
było tak, było tak spokojnie, można. Tylko no, znaczy inaczej, problem z tłokiem w komunikacji miejskiej wynika też z tego, że ludzie mają jakąś taką potrzebę pierwotną stania przy drzwiach. Nie wiem, z czego to wynika, może to są jakieś atawistyczne lęki, że trzeba będzie nagle szybko uciekać, bo tygrys wyskoczy, ale okej. Okay. Więc jak się przepchnie przez ten pierwszy tłum, to jest naprawdę, naprawdę fajnie. No, przyjemnie się jeździ mi tym buspasem. No.
Joanno. Więcej buspasów? Jeszcze więcej? Czy...
Więcej społeczeństwo to wytrzyma. Tak, ja jestem akurat fanką transportu zbiorowego i korzystam z tramwajów, autobusów i wszystkiego, SKM-ek i jak mogę, to nawet mam taką, przepraszam, wszystkich. Pewnie bardziej się narażę teraz niż kibicom Bałtyku, o których zapomniałam, mówiąc, że Stadion Arki jest stadionem, nie jest stadionem Arki, a nie miejskim.
Tak, tak, my tu w przerwie cały czas o piłce nożnej, proszę państwa.
Tak, ale ja bym chciała, żeby miasta nie były dla samochodów, tylko dla komunikacji miejskiej, dla transportu zbiorowego. Więc tak, tylko pod warunkiem, że to ma sens. Jeżeli to są tak rzadki takt jest tego, jak jeździ autobus, no to tak jak chłopaki mówiły przede mną, podpisuję się pod tym. No i zawsze mogę tu przy okazji ponarzekać na komunikację miejską w Gdańsku, bo jednak moim zdaniem ona nie jest taką alternatywą dla tego, żeby się przesiąść. Więc niektórym kierowcom nie dziwię się, że jednak wsiadają do samochodu i wybierają 4 kółka zamiast tramwaju czy autobusu.
I ja sobie pozwolę tutaj tak delikatnie wesprzeć to stanowisko, o którym mówiłaś na końcu, bo ja marzę o tym, żeby się do komunikacji miejskiej przenieść, ale ona ciągle nie ma takiej oferty, która dla mnie mogłaby być atrakcyjna i pozwolić mi po prostu na poruszanie się po mieście takiego, jakbym potrzebował i z punktu widzenia zawodowego chociażby i z innych powodów. Taka mi jeszcze myśl wpadła, że może byśmy usprawnili ten ruch w mieście, gdybyśmy my wszyscy kierowcy i autobusów, znaczy i komunikacji miejskiej, autobusów i zwykli kierowcy nie blokowali sobie wzajemnie skrzyżowań, takich jak na przykład przy Galerii Bałtyckiej we Wrzeszczu, to może by taki buspas nie był potrzebny, bo przepisy ruchu drogowego to regulują tak na dobrą sprawę, ale chyba wciąż nie potrafimy się do niej dostosować. Michale.
Że to nie tak, że nie potrafimy. No, jakby kierowców jest bardzo dużo i są bardzo różni. No, ludzi jest dużo, ludzie są różni. Jedni umieją, inni nie umieją. Sęk w tym, że na skrzyżowaniu, przez które przyjeżdża w ciągu, nie wiem, 10 minut pewnie z 1000 samochodów, wystarczy jeden czy dwóch na ten 1000, którzy popełnią jakiś błąd. Albo nie pomyślą, albo zlekceważą, albo no... o czymś zapomną i zablokują to skrzyżowanie. Więc trudno oskarżać wszystkich kierowców o to, że są zawali drogami, ale w takich przypadkach wystarczy niewielka grupa, która coś zrobi nie tak i wtedy już problem rzeczywiście jest, nie?
I tutaj będziemy stawiali kropkę. Dalej ten autobus nie pojedzie już dzisiaj, bo czas mu się skończył. To była strefa komentarzy w Radiu Gdańsk, której gośćmi byli Joanna Wiśniowska z Gazety Wyborczej, Michał Stąporek, portal Trójmiasto.pl oraz Bartosz Cicharski, analityk danych i improwizator. Co też,
dziękuję bardzo.
Co też jest ważne. Audycję wyprodukowała Ewa Palicka, a prowadził ją Kuba Kaługa. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Strefa komentarzy.